Dźwięk był na pewno pierwszym, bo przecież krzyczymy, jak się rodzimy. I do końca życia śpiewamy. Jeśli nie na głos, to po cichu. Tylko się dręczę, że życie wycieka mi z każdą pieśnią.
Muzykalny z natury. Reportaż Joanny Sikory.
Ta ziemia ma w sobie specyficzne jakieś takie nuty duszy. I jest dane nielicznym te nuty odkrywać. I każdy, kto tutaj u nas się wychował w naszym rejonie i nie był obojętny zupełnie, nie miał głuchego ucha, to ma nastrojone, napięte takie właśnie struny duszy, które powodują, że w określonych sytuacjach one się po prostu odzywają. Ale szczególnie istotnym takim elementem, który za te struny szarpie, jest śpiew, muzyka ludowa. To jest skarb, dzięki któremu można dzisiaj przeżywać fantastyczne emocje, kiedy się słyszy właśnie taką uczciwą, czystą, niekomercyjną, tylko płynącą z potrzeby śpiewania, z potrzeby duszy, muzykę. I Zbyszek taką właśnie muzykę uprawia. Jest to brzydkie słowo, może uprawia, ale on śpiewa, on po prostu śpiewa dla siebie.
Za walom, walom zielonieńkim. Tam za walom zielonieńkim. Tam dziewczyna brała lód. Tam dziewczyna brała lód. Ona brała, wybierała. Всю долину стелила, всю долину стелила. Polubiła chłopca, chłopca młodego.
Pamiętam, miałam kiedyś taki wykład, opowiadałam o konopielkach, o takich wiosennych pieśniach śpiewanych tam w okolicach Knyszyna, na które to spotkanie zaprosiłam śpiewaków spod Knyszyna, żeby mi te konopielki zaśpiewali na koniec, jako taką ilustrację muzyczną. No i panowie zaśpiewali pięknie, były brawa. Po czym wstał pan Zbyszek i powiedział: bardzo przepraszam, bo ja też znam konopielkę, czy ja bym mógł zaśpiewać? No i oczywiście, że pan Zbyszek zaśpiewał i dostał brawa. I właśnie to jest też taki obraz, który mam w głowie, że nie ma problemu, żeby go namówić na śpiewanie. W każdej sytuacji.
Muzykę, jego pasję, on żyje tym, on zbiera, on wie, powiedzmy takie proste rzeczy, jak tam nazwy, dlaczego kurpie się nazywają, dlatego że to są łapcie, jak chodząca encyklopedia. Wyciąga takie utwory historyczne, które związane jest z Polesiem. Białoruskim Polesiem, polskim, piosenki kurpiowskie. On sam tworzy. Proponuję, żeby on bardziej skupił się na swoich utworach, a tam nie przerabiał na bluesowe utwory z Podlasia. Takie śmieszne nutki też bywają w życiu, tak jak u każdego człowieka. A generalnie to po prostu jest wspaniały człowiek.
Opowiadano mi, że Zbyszek, już nie pamiętam z kim, że płynęli tratwą po Biebrzy bodajże z kilkoma przyjaciółmi. Przybili do brzegu i grupka jakichś tubylców tak zwanych, którzy skakali do bicia. Wszyscy uciekli oprócz Zbyszka. Po jakimś czasie ci wracają, być może zawstydzeni, że uciekli. I o co chodzi? Na tratwie siedzą Zbyszek, napastnicy i Zbyszek wypytuje ich o dialekty bodajże, a oni opowiadają.
Z natury jestem muzykalny. Tak się złożyło, że od piątego pokolenia ojciec mój nazywał się Antoni, dziadek nazywał się Antoni, pradziadek nazywał się Antoni i prapradziadek nazywał się Antoni. Miejsce urodzenia to Mątwica, koło Nowogrodu. Wszyscy oni byli skrzypkami. Ojciec pierwszy był wykształcony, że tak powiem, z nutami, ponieważ skończył seminarium nauczycielskie. No, ta muzykalność. No, to się koduje w dzieciństwie. I z tego dzieciństwa, które pamiętam, no to właśnie Nowogród. No i pieśni te kurpiowskie, około kurpiowskie. Jedną śpiewam, którą poznałem, mając 4 lata. To usłyszałem, siostra śpiewała. A następne moje przeżycie było, pojechałem na kurpiowskie wesele do znajomych i to było jeszcze bez elektryki, bez prądu. I lampa naftowa była. No i ja się poczułem tam, no Czepiny to jest 12 godzin śpiewania. To jest teatr. Mężatki, gospodynie walczą, panno młodo, te śpiewając, te nie chcą panienki jej puścić z segrona. Później panno młodo obtańcowuje wszystkich mężczyzn i wszyscy muszą dać naczepek. Daj na bursztyny, żeby miała 4 siny. Daj na paciorki, co by miała 4 córki. No i nazbiera się tego. Każdy mężczyzna od 14 lat już z panną młodą musiał przetańczyć. No, wyczułem, jak, że jestem tu, że zszedłem 500 lat do tyłu. Muzykanci, grajcie w szałam, a nie w dudy, a niech się bambom... Oj, jeszcze raz, tylko sobie przypomnę.
Kiedy w 1976 roku przyjechałem do Białegostoku, działał taki coś w rodzaju salonu literackiego u Zosi i Sławka Pezowiczów. Oni mieszkali w tym czasie przy Sienkiewicza. Tam można było spotkać Edka Redlińskiego, można było spotkać Sokrata Janowicza, Włodka Pawluczuka. I tam oczywiście się znalazł Zbyszek Nasiadko też. I pamiętam, ja w tym czasie studiowałem filologię rosyjską, to Zbyszek przede wszystkim przepytał mnie z historii literatury rosyjskiej. Tak? I się okazało, że ma dużo wiadomości na ten temat.
Tak się złożyło, że po maturze wyjechałem na studia do Związku Radzieckiego, zootechniczne. No bardzo kształcące. Po tych studiach, no kim być? Zootechnik to w PGR-ze wtedy, to gdzieś tam, łamanie kości w PGR-ze. No to nauczycielem, no to byłem tym nauczycielem zawodu przez rok. No ale dziennikarzem jeszcze lepiej. I wtedy stworzyli taki wydział, studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przyjmowali ludzi po studiach, żeby stworzyć tą różnorodność. Pamiętam, że podłożyłem sobie pod poduszkę, przed zdaniem napisałem sobie, że będę dziennikarzem i dostałem z tą karteczką. No i dostałem się tam i tam właśnie z różnych zawodów byli ludzie po różnych studiach. No a Rydliński był nade mną na roku też, on jest po geodezji. No i później gdzie? No i Rydliński namówił mnie, żeby jechać do Białegostoku, bo tu akurat tak się złożyło, że oni zgłosili tam zapotrzebowanie. No i żeśmy tu zjechali, mieszkaliśmy właśnie w tym domu, gdzie teraz jest Solidarność, także od razu. Po nocy żeśmy się zaszli do pracy, do drugiego pokoju.
Mi się wydaje, że nigdy krzywdy ludziom nie zrobił. Chociaż z tego, co ja wiem, to trochę tam za stare czasy jeszcze. I dostałem od władz, bo on pracował dziennikarzem. Co nieco tam wychodziło, komuś się nie podobało.
Było spotkanie z komitetem i ja przyszedłem na zebranie i tego. To było w czasach, kiedy tam ta Anna Gonka antysemicka i tak dalej. Rydliński tam wystąpił ostro, że tak powiem, po wsiem, przeciwko urzędnikom z komitetu. A naczelny był członkiem egzekutywy. I sytuacja bardzo prosta. Na drugi dzień ten kierownik tego referatu kultury, opiekun dziennikarz, doniósł temu naczelnemu, co tu się działo, jakie to antypaństwowe były. Róbcie coś, towarzyszu. I co tam tu zrobić? Rydlińskiego nie mógł dzwonić, bo Rydliński pracował w radio i nie wiedzieli, gdzie mieszkał. A ja członek partii i Pawluczuk też tam wystąpił, bo ja wystąpiłem tam, ale tak neutralnie. I po tym spotkaniu ja przychodzę do pracy i zastępca naczelnego drącymi rękami mówi, masz wymówienie. A ja mówię, Miesiu, za co? A z Rydlińskim chodziłeś, to jest gwantem, siedziałeś przy jednym stoliku i koniec. No już ja to wziąłem na śmiech i przyszedłem na dół, bo to na dole była niwia i na dole pracował Pawluczuk właśnie. I ja mówię, no kurze, ty gadałeś i ja gadałem, co ja mam wymówienie, a ty co? Ha, 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 ha. A po chwili sekretarka wzywa do naczelnego Pawełczuka i Pawełczuk wychodzi i wchodzi blady jak ściano i też mam wymówienie.
Łyżka znam lat, może nie wiem, 40, może więcej. W niedzieli 100 lat, a potem się spotkaliśmy na ulicy po prostu. Powiedział, że jest na emeryturze, bardzo był z tego dumny. I Zbyszek mi zapytał, czy ja mam komputer. No mam. I tak się zaczęło. I od tego czasu już jestem w tym towarzystwie sekretarzem. No i staram się pomagać, jak umiem. No z tym, że mówię, że wszystkie pomysły, wszystkie to są właściwie z głowy prezesa. Reszta to już jest tylko wszyscy jak mrówki pracują, żeby coś zrobić, żeby to wyszło.
Nie pamiętam dokładnie, kiedy się poznaliśmy, ale najbardziej go pamiętam z takiego przeglądu, który organizuje, który się nazywa Dawne Pieśni Młode Głosy w Waniewie i któremu przewodzi, którego jest pomysłodawcą. I ten przegląd trwa już kilka lat.
Chyba, że koliduje to z drugą pasją, bo jest pszczelarzem. Ma swoje ule. No i to czasami jest tak trudno wybrać i zdążyć tu i tu, ale udaje mu się. Przez lata się udaje, także będzie się pewnie udawało nadal.
Któregoś razu jadę, bo lubiłem się też sobie wypuszczać takie wycieczki w teren. Jadę sobie spokojnie między Sokolem Białostockim, a tam następną stacją, już nie pamiętam jaką. Patrzę, a pod brzozą siedzi sobie Zbyszek na siatko i coś tam muci. To po prostu jak pastuszek taki tam z tego obrazu Chełmońskiego, no normalnie. I potem go spotykam, mówi Zbyszek, no a co ty tam robiłeś? A on mówi, no nic, mówi, tam byłem, bo tam mam pszczoły, teraz tam wywiozłem gdzieś tam jakąś tam miał pasiekę. I tymi pszczołami tam się zajmuje nie dlatego, że sobie to wymyślił, tylko dlatego, że to też jest jakaś jego rodzinna tradycja. On jest chyba w sumie generalnie jednym z najstarszych udokumentowanych przedstawicieli rodzin pszczelarskich, bo nawet jakieś dokumenty królewskie, gdzie tam jego rodzina się tym bartnictwem zajmowała.
No wiem, że Zbyszek pracuje nad tą książką o bartnictwie, ale jeszcze na razie nie widziałem, bo zwykle Zbyszek mi pokazywał wiele swoich rzeczy. Zbyszek zresztą operuje znakomitym stylem literackim.
No jest niedoceniony, jest nieprzebojowy, nie goni za jakąś tam sławą. No owszem, ma niespożytą energię wewnętrzną, która każe mu uczestniczyć wszędzie, gdzie tylko może bywać po prostu. To bywa. No to jest po prostu Zbyszek. No on po prostu samym sobą i tym, że jest, zaświadczał potrzebie tego, co robi. I każdemu życzę, żeby był w stanie pojąć wartość, którą Zbyszek wnosi w nasz świat, tu i teraz. Bo my nie mamy takiego zwyczaju, żeby właśnie doceniać coś, czego nie rozumiemy po prostu. No co tu dużo mówić, no nie rozumiem. Bo rzeczywiście trzeba mądrości takiej uczciwej, człowieczej, mądrości, jak te nasze ludzkie, społeczne losy wyglądają i dlaczego się toczą tak, a nie inaczej, żeby znaleźć u siebie definicję tego miejsca, które zajmuje Zbyszek i jak to miejsce jest ważne. Znaczy generalnie chyba ostatnio coś zaczęło się dziać, dlatego że Edek Redliński w taki sposób dosyć miły, kiedy przyznawano mu nagrodę marszałka województwa, wspomniał jedynie o Zbyszku na siatko, jako o człowieku, który był dla niego inspiracją w tym, co Rydliński robił. No i myślę, że ten występ na cmentarzu też tam na pogrzebie Wołkowa też troszeczkę jak gdyby przysporzył mu już osób, które zaczęły się baczniej przyglądać temu, co robi.
Wygląda to na zawracanie Wisły kijem. No ale trochę może białkę zawrócę. Trochę. No boję się. To jest to, że umiera piękno, tak jak umiera rzadki ptak. Pieśni nie wrócą stale. Bez pracy no, młodych ludzi, wykształconych muzycznie.
To jest właśnie taka, jak gdyby można powiedzieć, sprzeczność. Ja nie wiem, jak w ogóle to określić. To jest taka perła bez wystarczającej oprawy.
Mogę zaśpiewać, ale na stojąco. Aj, muszę się oprzeć. A już się nie dręczę, czym stary, czy młody, późno, czy wcześnie, tylko się dręczę, że życie wycieka mi z każdą pieśnią. Zielone żyto, zielone, zielono mi wzeszło. Powiedz, serce, powiedz, dlaczego mi tęskną? A gdzie moje konie wrone? A gdzie moje lejce? A już moja studeneczka piaskiem zasypana. A już moja dróżka w boru murawą zarosła. Zielone, żyto, życie, życie przeżyć, to nie pole obejść.
Był to reportaż Joanny Sikory, Muzykalny z natury. O swojej pasji opowiadał Zbigniew Nasiadko. W audycji wystąpili Julita Charytoniuk, Anna Zerbst, Jerzy Siwak, Jerzy Plutowicz i Gennadij Szemiet.